Drodzy radiosłuchacze, jak już zapowiadaliśmy wcześniej, gość wieczoru, goście cudowni ludzie, bo przede wszystkim ludzie. A czym się zajmują i komu służą tak pomocą, to już sami o tym opowiedzą.
Z nami jest pani Monika i pan Marcin Gajda. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witamy. Może państwo się przedstawią, powiedzą kilka słów o sobie.
No, dziękujemy w ogóle za tak miłe przyjęcie i takie słowa.
Nie, to jest dla nas ogromny zaszczyt państwa w naszym radiu gościć.
No, dziękuję bardzo. Jesteśmy małżonkami od 30 lat, mamy czwórkę dzieci, wnuczki. A zawodowo z wykształcenia mąż jest lekarzem, teologiem, psychoterapeutą, ja jestem pedagogiem, psychoterapeutą. Oprócz tego też od wielu lat żyjemy też życiem kościoła, prowadzimy rekolekcje, dni skupienia. No i chyba tyle tak w skrócie.
Ja bym jeszcze dodał, że od niedawna jestem diakonem stałym, także to też jeszcze jakiś aspekt naszego istotny aspekt naszego powołania.
No także właśnie, no bo
zajmujemy się pracą na styku psychologii i duchowości od wielu, wielu lat.
Bo w Polsce chyba nie jest to tak bardzo popularne, aby być diakonem.
Stałym,
prawda?
Diakonem stałym.
Tak?
No, nie jest tak popularny jak w kościele powszechnym na świecie. To już by trzeba było episkopatu pytać, dlaczego tak późno się episkopat otworzył na święcenia diakonatu z przeznaczeniem do posługi stałej. Natomiast rzeczywiście w paru, już będzie prawie w 10 diecezjach w Polsce diakonat się stały pojawił. Myślę, że będzie około 40, nie śledzę tak dokładnie, około 40 myślę diakonów stałych w Polsce już pewnie będzie. Także
czyli 40 duchownych, którzy mają żony i rodziny. Tak, to rzeczywiście też.
Jak słyszymy, wspaniałe żony, tak, wspaniałe żony i wspaniałe właśnie rodziny, jak bardzo słyszymy. Bardzo się cieszymy, bo wydaje mi się, że też jestem takim pięknym też dopełnieniem właśnie też tego, czym państwo się zajmują, też tej pomocy, ponieważ państwo zajmują się również duchową rodziną. Mają państwo też nie tylko swoją własną rodzinę, ale właśnie tą rodzinę duchową. Może państwo kilka słów o niej też powiedzą.
To jest dłuższa historia. W sumie kiedyś jako młodzi bardzo ludzie założyliśmy Wspólnotę Miłości Ukrzyżowanej. To jest wspólnota dość znana w Polsce ze względu na pieśni. Może ktoś ze słuchaczy słyszał taką pieśń Pomódl się Miriam, czy na przykład Zmartwychwstał Pan, czy Wykrzykujcie Bogu. To są takie pieśni, które ułożyłem wiele, wiele lat temu, jeszcze będąc właśnie w tej wspólnocie. Ona się jakoś rozwijała, ale rozwija nadal, ale w pewnym momencie poczuliśmy z Moniką, że gdzieś łaska nas prowadzi do szerszego grona osób. Wspólnota jest dość takim zobowiązującym doświadczeniem formacyjnie, natomiast my poczuliśmy, że chcielibyśmy troszeczkę to upowszechnić. W związku z tym odeszliśmy ze wspólnoty za zgodą naszego biskupa wtedy i naszych kierowników duchowych i zdecydowaliśmy się na, można powiedzieć, formację z ludzi pod kątem modlitwy kontemplacyjnej. To jest takie nasze podstawowe powołanie. Wszystko w duchu świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i świętego Franciszka z Asyżu, takiej duchowości, którą my sobie nazwaliśmy duchowością pustych rąk, która jest w sumie jakąś formą wolności od siebie samego, próbą bycia wolnym od swojego egocentryzmu i wejścia w taką, można powiedzieć, ekonomię łaski, nie zasługiwania, tylko przyjmowania. I to się jakoś tak bardzo przyjęło, że w Polsce sumie kilkadziesiąt czy kilkaset może nawet osób zaczęło chcieć żyć tą duchowością. W związku z tym zaczęliśmy robić rekolekcje formacyjne. Mamy 4 stopnie takich rekolekcji wprowadzających modlitwę kontemplacyjną. A także powstały grupy modlitwy kontemplacyjnej w Polsce. Takich grup jest kilkadziesiąt. Bardzo małych grupek.
Państwo są bardzo, bardzo skromni.
Bardzo. I powstała taka duchowa rodzina, właśnie przyjaciele miłości miłosiernej. Jest tam, tak jak Marcin powiedział, kilkaset osób, ale także mamy pewną taką działalność, która może w ogóle korzystać, bo nagrywamy jakieś wykłady, konferencje i też na naszej stronie można po prostu do nich dotrzeć. Także nie trzeba być w tym gronie, żeby też jakoś mieć z nami kontakt.
Tak, też jako pewna forma obsługi prawnej tej rodziny duchowej powstała Fundacja Teozis, której cel... Teozis to jest greckie słowo oznaczające przebóstwienie. Można sobie znaleźć w internecie fundacjateozis.pl, Teozis przez Samocha,
tak
Techa Teozis. I ta fundacja zajmuje się właściwie dwoma głównymi takimi kierunkami, to znaczy właśnie promocją chrześcijańskiej modlitwy kontemplacyjnej i drugi obszar to jest chrześcijańską terapią integralną, czyli po prostu promowaniem psychoterapii, ale w takim ujęciu chrześcijańskim. No i tak to się jakoś wszystko rozwija.
Bardzo się cieszymy jeszcze raz, że możemy Państwa dzisiaj gościć. Państwo naprawdę mają wiele takich też swoich własnych talentów, też zainteresowań, też można powiedzieć też takich wiele fascynujących rzeczy, którym Państwo się zajmują. Na przykład przeczytaliśmy, że Pani Monika na przykład zajmuje się też terapią tańcem, ruchem. Czy na przykład Pani Monika mogłaby nam powiedzieć, na czym to też polega?
No, w związku z tym, że lubię tańczyć, ale nie, jakoś moje życie tak popłynęło, że nie zostałam tancerką. Okazało się, że jednak też i takie zamiłowanie do ruchu tańca można wykorzystać właśnie w posłudze i terapeutycznej, ale także w posłudze duchowej, ponieważ ciało jest no, bardzo ważną częścią naszej osoby, też darem i możemy przez ciało właśnie i doświadczać pewnych emocji, ale także i ciało też może brać udział w modlitwie. Więc to tak jak mówiliśmy o tym styku psychologii i duchowości, fascynujące jest to, jak kontakt z własnym ciałem jest pomocny do tego, żeby mogły mieć kontakt z sobą, kontakt z drugim człowiekiem, kontakt z Bogiem. Wiele naszych zranień sprawia, że nasze ciała się blokują, pewne zranienia, traumy także zapisują się w naszym ciele. I poprzez ciało, bardzo prosty ruch, bardzo proste doświadczenie kontaktu ze swoim ciałem, jest też szansa często na uzdrowienie jakichś zranień, traum. Więc taka terapia przez bardzo prosty ruch, bardzo prosty kontakt z sobą, ze swoim ciałem, przynosi naprawdę czasami spektakularne efekty. Ale wspomniałam też właśnie o tym tańcu w stronę takiej duchowości. Prowadziłam rekolekcje tańcami modlitewnymi w kręgu dla kobiet. Także były piękne spotkania, gdzie właśnie w tańcu, w prostym ruchu, w kręgu mogłyśmy spotykać się z Jezusem, modlić się, angażując także nasze ciała w to spotkanie z Chrystusem.
No proszę, słyszałem o rekolekcjach właśnie z muzyką, słyszałem właśnie o rekolekcjach różnych, na przykład z obrazem, czy z obrazami różnych malarzy, ale właśnie z tańcem, powiem szczerze, że to też jest taką ciekawostką piękną, że pierwszy raz właśnie też mamy takie świadectwo. Panie doktorze.
A jeszcze chciałam dodać, że mieliśmy takie rekolekcje dla małżeństw, prowadzimy je razem, właśnie jako małżonkowie dla małżeństw, gdzie właśnie głównie odbywają się one przez tanie i ruch.
Właśnie, panie doktorze Marcinie, pięknie. Właśnie zdrowo, pięknie i mądrze żyć. Właśnie jak możemy to uczynić?
No to jest takie pytanie szerokie, że w sumie trzeba by było bardzo uważać, żeby tutaj nie mówić jakichś sloganów, które wszyscy wiemy, prawda? A z drugiej strony te slogany właśnie są tym, co trzeba by było powiedzieć, bo jeśli jesteśmy integralnymi ludźmi, a niewątpliwie tak jest, czyli istotami, które są na styku fizyczności czy materii i ducha, a równocześnie mamy bardzo takie biologiczne umocowanie w ciele, są w nas te same aminokwasy, co we wszystkich innych stworzeniach bożych tutaj na tym świecie. Jesteśmy w jakimś łańcuchu w ogóle stworzenia i te wszystkie obszary gdzieś na siebie wpływają, nie mieszają się, a równocześnie dopominają się, by się nimi równolegle zajmować, czyli takie bardzo, bardzo powiedzielibyśmy stare, mądre polskie przysłowie w zdrowym ciele zdrowy duch byłoby tutaj chyba jakimś dobrym komentarzem, że praca na styku emocji, ciała i duchowości, również uwzględnieniem rozwoju w sferze intelektualnej, to jest harmonijna współpraca w tych trzech sfer, to gwarantuje właśnie to, o co ksiądz się tutaj zapytał. I no niestety mamy taką tendencję, że albo się skupiamy na ciele, albo się skupiamy na duchowości, czasami jeszcze mamy niestety w ogóle jak gdyby nieprawidłowo ukształtowane przekonanie i robi się nam konflikt pomiędzy ciałem a duchem, zupełnie niepotrzebny i w sumie nie teologiczny. Skupiamy się czasem na rozwoju intelektualnym. Rzadko kiedy tak naprawdę ludzie w harmonii się rozwijają. Jeśli by się mnie ktoś spytał, który aspekt byłby tutaj najistotniejszy, by tę harmonię osiągnąć, to ja bym jednak powiedział, że modlitwa, i to kontemplacyjna modlitwa, czyli modlitwa w niektórych czasami nazywana medytacyjna, ale ja bym był tutaj za chrześcijańskim określeniem, modlitwa kontemplacyjna jest niewątpliwie najbardziej integrującą i zapraszającą też oczywiście Boga w nasze życie formą. Mało niestety ludzi modli się kontemplacyjnie. Większość z nas jednak gdzieś ląduje w obszarze intelektu. Dla większości z nas modlić się to działać albo mówić, myśleć. Mało osób doświadcza modlitwy jako zamilknięcia i przyjmowania. A właśnie to jest istotą modlitwy kontemplacyjnej. Zamykam usta, otwieram serce i przebywam te 40 centymetrów drogi z głowy do serca. Niekiedy
najtrudniejsza droga.
Niekiedy. Mała odległość, ale dla wielu osób bardzo trudna do przebycia.
Poruszył pan chyba ważną bardzo też kwestię, bo też wiele osób boryka się z tym, nawet przychodząc do kościoła na modlitwę, na mszę świętą, kiedy właśnie na chwilę jakby troszeczkę stajemy w tej naszej codzienności, w tym biegu, kiedy chcemy być blisko Pana Boga, a wiele też myśli, wiele sytuacji, wiele też marzeń, czy wiele problemów wtedy dociera do naszej głowy i tak naprawdę też ja sam pamiętam z seminarium, kiedy mieliśmy też możliwość modlić się właśnie w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, czy przez Lectio Divina, czy właśnie w modlitwie kontemplacyjnej, to też te pierwsze początki, można powiedzieć, były bardzo trudne, bo te myśli też przychodziły do głowy o innych rzeczach, które też do nas dotyczą.
No tak, i my jesteśmy niestety, albo stety, do ludźmi zachodu. W naszej kulturze niestety, ja już teraz powiem szczerze, niestety jesteśmy bardzo skupieni na intelekcie. To przeniknęło do duchowości i przejęliśmy właściwie oświeceniowe sposoby myślenia na teren teologii i wiele osób po prostu nawet nie wie, że modlitwa mogłaby wyglądać inaczej. Dla wielu osób moment wejścia w ciszę jest niepokojący. Mają pytanie, czy to w ogóle jest modlitwa. No i to, co ksiądz powiedział, zaczynają doświadczać swojej głowy w sposób negatywny. Okazuje się, że tam jest ogromnie dużo hałasu. I najczęściej na ten dyskomfort reagują albo przerwaniem tej modlitwy, albo zrobieniem czegoś. Mhm. Jest to właśnie też trochę pytanie, czy my jesteśmy duchowi i religijni, czy tylko religijni. Myślę, że całkiem sporo ludzi jest po prostu zwyczajnie religijna, ale no, religijność sama w sobie bez duchowości życia nie niesie, czasem nawet zamyka na Boga, szczerze powiedziawszy.
Panie doktorze, a od czego moglibyśmy zacząć, jeżeli ktoś z nas chciałby właśnie zgłębić taką możliwość modlitwy medytacyjnej? Właśnie od czego zacząć, kontemplacyjnej?
Ja bym powiedział, że podstawowa rzecz to by było znaleźć miejsce, stały czas, miejsce, może to być w domu, gdzie po prostu usiądziemy najczęściej właśnie na jakimś stołeczku, zapalimy świeczkę. Nie jest to konieczne, ale chodzi bardziej o znak taki dla nas. I zamkniemy usta i otworzymy serce i po prostu w milczeniu będziemy trwali na adoracji Boga, ale w nas samych, nie szukając Jego obecności gdzieś na zewnątrz nas, tylko wewnątrz nas. Może to być 10 minut. Ważne jest, żeby to było wierne, żebyśmy zaczęli robić to codziennie. I ten pierwszy krok, jeśli go zrobimy, łaska na pewno pokaże nam krok kolejny.
Tutaj może zacząć maleńki moje własne świadectwo. Kiedy ja zaczynałam wchodzić w modlitwę ciszy, to w tym miejscu, gdzie się modliłam, obok ikony stał storczyk i tam były takie kwiaty, one dość długo się utrzymywały i tak patrzyłam, ojejku, mnie tak głowa gdzieś ciągle zabiera, a to myślę, co było, co będzie, co na obiad, co tam dzieci i tak dalej. Janusz Krzyża mówi, żeby w tej modlitwie być miłosną uwagą skierowanym na Boga i patrzyłam sobie tak, mówię, no ten storczyk nic nie robi, tylko jest, po prostu jest. Starałam się uczyć od tego kwiatka, po prostu być w obecności, po prostu być, po prostu jestem, wystarczy, że jestem. Nawet jeżeli tam te myśli mnie zabierały, to wracałam, Jezu, oto jestem. Po prostu tak jak ten kwiatek, chcę być przy Tobie.
I tutaj powiedziałbym wytrzymać siebie, dlatego że rzeczywiście dla wielu osób na samym początku fakt napływu myśli jest trudny do zniesienia. Często jest to bardzo nieprzyjemne doświadczenie. W związku z tym mamy taką ochotę, żeby uciec, przerwać.
Porzucić.
Wydaje się tak, nic wielkiego, 10 minut w ciszy. Kiedyś tam teleekspres trwa 15 minut, to co to w ogóle jest? Natomiast dla naszego ego jest to bardzo trudne do wytrzymania. Zresztą właśnie o to chodzi, żeby to ego tam skapitulowało wreszcie. I na to różni ojcowie mieli różne pomysły, wiedząc, że ludzie mają kłopot z myślami. Najczęściej w tradycji sięga się do modlitwy Jezusowej jako pewnej odpowiedzi, czyli gdy zaczynają cię zalewać myśli, mówisz bardzo prostą formułę, na przykład Jezus zmiłuj się nade mną, czy zwyczajnie wewnętrznie, nie głośno, ale wewnętrznie powtarzasz słowo Jezus bardzo łagodnie, delikatnie, próbując skupić się właśnie na tej obecności Bożej, ale bez napięcia, tylko bardzo łagodnie. I gdy myśli się uspokajają, to wtedy zostajesz w tym bezruchu. A gdy znowu napływają, znowu zaczynasz modlitwę jednym słowem. To w tradycji nazywa się modlitwą monologiczną, monos logos, jedno słowo, taka modlitwa, jest uświęcona tradycją, znana od wieków i nawet myślę, że wiele osób słyszało o nim.
Tak, tak, to chyba to jest najprostszy taki ach strzelisty, prawda, nawet
Jezus. Dokładnie, dokładnie tak. Więc zapraszam wszystkich słuchających nas do tego, żeby zacząć i spróbować. To jest naprawdę przepiękne doświadczenie, zmieniające życie. Uwaga, to zmienia życie. Uważajcie.
Tak, czasem na musimy... lepsze zmienia. Też trzeba uważać, o co się modli, bo może Pan Bóg naprawdę tego wysłuchać. Jeszcze tak bardzo jest. Skutecznie. Bardzo się cieszę. Moi drodzy, jeszcze mam takie pytanie, może teraz do Pani Moniki, bo wiem, że Pani też zajmuje się pedagogią i teraz też mamy w dzisiejszym świecie dużo też problemów, dużo też rodziców boryka się z różnymi problemami. Państwo też specjalizują się właśnie w pomocy na przykład rodzicom dzieci trudnych. Jakimi problemami przychodzą do Państwa różne osoby? Co Państwo też radzą? Jakie są też najczęstsze problemy właśnie dzisiejszego też świata rodziców właśnie w tym czasem zabieganym świecie?
No te problemy rzeczywiście są pewne są niezmienne, a pewne są jednak nowe, także niezmienne to są takie, no właśnie, z jakimiś, z motywacją do nauki, czy z jakimiś problemami z zachowaniem, czy jakieś użytki, no tak jak to bywało zawsze z dziećmi, z młodzieżą. Natomiast obecnie jest dużo więcej problemów związanych z życiem naszych dzieci w internecie. I to jest, no, taka sytuacja, która jest, no, taka trudna, ponieważ rzeczywiście część życia odbywa się w tej przestrzeni i być może to też mnie to chodzi, żeby całkowicie te nasze dzieci od internetu odciągnąć, bo już to byłoby niemożliwe, żeby po prostu dalej one mogły funkcjonować i rozwijać się, więc pewne takie szukanie właśnie jakiejś równowagi doświadczenia życia w realu, tak, no i też takiego właśnie, żeby też uczyć dzieci, młodzież, jak w tej przestrzeni wirtualnej być bezpiecznie, być bezpiecznie dla siebie, dla innych.
Tutaj jeszcze wejdę trochę w słowo, bo akurat rzeczywiście zajmowaliśmy się szeroko jakoś promocją takiego, myślę, bardzo wartościowego podejścia do wychowania z zachowaniem wolności dziecka, przekazywaniem mu wartości nieautorytarnie. Też by, gdy się separują, co jest dobre, ostatecznie też nie zerwali więzi z nami. I w tym względzie poleciłbym naszą książkę Rodzice w akcji, czy zwłaszcza audiobook Rodzice nastolatków w akcji. Nie chciałbym, żeby to wyszło na jakąś prywatę, ale to jest dobra rzecz i wiele pytań znajduje odpowiedź właśnie w tym audiobooku. Można sobie to, nie tylko to zresztą, znaleźć na stronie gajdy.pl, tam jest taki nasz sklepik, gajdy.pl. I audiobook jest do ściągnięcia, także nawet będąc, no, gdzieś dalej od Polski, można sobie pobrać i audiobook, czy książkę Rozwój, która też jest takim naszym ukochanym, byśmy powiedzieli, dzieckiem, które dużo ludziom daje. Także polecamy bardzo, bo wiemy, że ludzie szukają tego stałego pokarmu, rozwiązań i myślę, że audiobook Rodzice nastolatków w akcji jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczny.
Właśnie. Jak też może dzieci odciągnąć trochę od tego internetu, kiedy właśnie nawet niektórzy rodzice, ja nawet zajmowałem się moimi siostrzeńcami, wiem, że czasem łatwiej jest dać tableta, czy właśnie zagrać w jakąś grę. W jaki sposób znaleźć ten złoty środek, aby właśnie korzystać, tak jak Państwo też powiedzieli, też wszystkiego, całego dobra, które daje nam też internet. Teraz, prawda, dzieci też uczą się przez różne programy, przez internet, a z drugiej strony właśnie, aby ten internet nie był też taką formą ucieczki właśnie. Co tak naprawdę też dzieci szukają w internecie? Na jakie też pytania właśnie szukają odpowiedzi?
odpowiadając na tą końcówkę w zasadzie na wszystkie pytania szukają odpowiedzi w internecie. Teraz okazuje się, że to jest naprawdę zupełnie inaczej funkcjonujące pokolenie. W zasadzie, tak jak kiedy ja byłam dzieckiem, były encyklopedie, takie jeszcze ileś tam tomów, to w ogóle jest teraz niewyobrażalne. Więc w zasadzie jak czasami jesteśmy z naszymi dziećmi i jest jakiekolwiek, nie wiem, pytanie, cokolwiek chcemy, nie wiem, zresztą mąż też mówi, że sami tak robimy, w zasadzie wszystko wklepują w internet. Poważne sprawy, drobne sprawy, też zakupy, kontakty, to się wszystko oczywiście przenosi w ten świat wirtualny, ale tutaj ksiądz pytał właśnie, co robić, żeby była jakaś pewna równowaga. Wydaje mi się, że w ogóle równowaga we wszystkim jest jakąś takim dobrą odpowiedzią. Nie chodzi o skrajności. Skrajności są niekorzystne. Nie o to chodzi, żeby właśnie całkowicie puścić, może żyć w internecie, albo absolutnie jakby odciągać, tylko właśnie szukać tego zdrowego środka. I co byłoby ważne, czyli tworzyć przestrzeń właśnie takiego spotkania, relacji poza internetem, kiedy siedzimy razem i robimy razem fajne, przyjemne rzeczy. Myślę, że to jest bardzo ważne dla budowania relacji, więzi z naszymi dziećmi, żeby z nimi grać, grać z nimi w planszówki, żeby z nimi grać w różne gry, żeby z nimi też oglądać na przykład wspólnie jakieś filmy, jakieś programy, które razem lubimy oglądać. To może być jakiś program, nie wiem, nawet w tygodniu, tak? I mamy wspólny, fajny czas razem. I często jest tak, że proponujemy dzieciom, a może pójdziemy na rower, a może kajaki, a może coś innego. One często mówią, że nie. Ale jestem za tym, żeby lekko jednak w tym momencie, że powiem, przydusić, ponieważ one najpierw nie chcą, ale potem okazuje się, że było fajnie. Że byliśmy na żaglach, że właśnie byliśmy na rowerach, że wyjechaliśmy gdzieś razem na wycieczkę, że byliśmy w górach. Więc nie wiem, na ile to wejdzie im w krew, ale jest duża szansa, że właśnie taka forma spędzania czasu w ogóle będą miały do czego się odnieść. I to wymaga naszej świadomości, naszego zaangażowania, naszego czasu i finansów, bo możemy na przykład, nie wiem, razem zaplanować wspólny wyjazd do jakiegoś parku rozrywki, na jakąś wycieczkę. No, to wymaga takiej świadomości i takich chwil, które szybko przeminą, bo dzieci szybko wyrastają i potem już nie będą chciały z nami spędzać czasu. Mhm.
A właśnie to też doczytałem, taka bardzo też ciekawa sprawa, bowiem też ja kiedyś bardzo z tym się borykałem w swoim życiu, jeśli chodzi o też uwagę. Jak na przykład też pomóc takim dzieciom, które właśnie nie mogą skupić swojej uwagi, które właśnie cały czas też są rozproszone, które szukają cały czas jakichś nowych też rzeczy i nie są w stanie nawet skupić się czasem na nauce czy na jakichś takich prostych też wymaganiach, które są im stawiane. To też pytam, może trochę wyrosłem z tego, ale wiem, że kiedyś miałem bardzo dużo problemów.
Tak. No, wydaje mi się, że te problemy z koncentracją uwagi są coraz częstsze u dzieci i one wynikają, myślę, że z wielu czynników, ale na przykład także takich związanych z dietą albo z po prostu ilością bodźców, jakim dzieci są poddawane w zasadzie prawie od urodzenia. Więc to jest też może lekka taka choroba cywilizacyjna być może właśnie, że nasze dzieci są po prostu przebodźcowane. Czasami trzeba szukać pomocy specjalistycznej i bardzo do tego zachęcam, ponieważ są różne formy opracowane takiej pomocy pedagogicznej, terapii pedagogicznych, czy na przykład zaburzenia integracji sensorycznej. Można dziecko wspomóc, można szukać form pomocy, które pomogą mu właśnie w koncentracji uwagi. Zachęcam do pewnej diagnostyki, żeby się tego nie bać i żeby korzystać. Natomiast tak na co dzień, co może być pomocne, no też pewne zrozumienie problemu, że nie należy karać dziecko za objawy, czyli jeżeli ono nie może skupić uwagi, to nie jest to, że ono jest niegrzeczne albo że ma złą wolę, tylko czasami dziecko musi się kręcić, żeby się uczyć. Musi się kręcić, tam siedzieć na jakiejś takiej piłce raczej, gdzie może sobie balansować, żeby móc w ogóle skupić uwagę. Czasami dzieci muszą, nie wiem, coś manipulować. Więc też jest ważna taka nasza wiedza jako rodziców, jakie są te symptomy i żeby nie karać dzieci za objawy, bo to jest no, niestety bardzo, bardzo częsty błąd rodziców, że właśnie no, wymagają od dziecka, które ma problemy z nadpobudliwością, na przykład, żeby siedziało spokojnie, kiedy to jest dla niego wręcz no, prawie że fizyczny ból. Także starać się właśnie, żeby wtedy, kiedy dziecko zajmuje się nauką, żeby miało taką przestrzeń, właśnie bardzo nie miało różnych rzeczy, żeby było jedna książka, jeden zeszyt na stole, żeby właśnie nie rozpraszać tej uwagi, ponieważ dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, czy przeleci mucha, czy rozwiązuje zadanie, to jest tak samo absorbujące, więc trzeba po prostu pomagać w tym takim właśnie, nawet czasami oddzielić jakimś takim parawanikiem, tak, żeby w tym momencie, kiedy dziecko to robi, było tylko tym zajęte, żeby dzielić zadania, nie za dużo. No i też właśnie dać przestrzeń do tego, żeby mogło tam, kiedy może, żeby mogło, że tak powiem, tą swoją energię rozładować właśnie w ruchu, w jakichś zajęciach, w aktywności takiej fizycznej na przykład. No jeszcze pewnie bardzo wiele rzeczy, bo temat jest szeroki.
Tak jest. Mamy pytanie od naszych radiosłuchaczy. Jak stworzyć poczucie dzieciom, młodzieży normalności w domu w czasie pandemii? Chodzi pewnie...
No to pewnie trzeba by było zapytać o wiek tych dzieci, bo jest duża różnica, czy mówimy o 3-latku, czy o 16-latku. Generalnie, niezależnie od wieku, jestem przekonany o tym, że pierwsza rzecz, jaką dziecko powinno dostać, to informacja, czyli wytłumaczenie, co się dzieje i dlaczego w ten sposób się zachowujemy, tak, żeby po prostu zorientowało się w tym, co się dzieje. Często dorośli lekceważą możliwość pojęcia przez małe dzieci tego, co trzeba im wytłumaczyć. W związku z tym często dorośli rezygnują z tłumaczenia. Nie widzą potrzeby. Gdzieś dziecko widzi, że być może rośnie lęk, coś się tam dzieje w telewizji, są jakieś komentarze. My sami się troszkę napinamy, bojąc się być może zarażenia, a ono to kontenerowuje w jakiś sposób. Także trzeba by było na pewno zacząć od rozmowy. I teraz rodzinie jest nierówna, czy wszyscy zostają w domu, czy nie zostają w domu. Na pewno jest to nowa umiejętność potrzebna, by wydzielić takie przestrzenie w czasie pandemii. Przestrzeń, kiedy pracujemy, przestrzeń, kiedy się bawimy. Czasem nawet jeśli chodzi o samą przestrzeń fizyczną, wydzielić, że w tym pokoju będziemy mieli bawialnię, do tego pokoju tutaj proszę zabawek nie przynosić, żeby w tej małej przestrzeni, w której się znajdziemy, jakoś sobie poradzić. A z drugiej strony myślę, nie wiem jaka sytuacja jest tam, gdzie jest osoba zadająca pytanie. No w Polsce przynajmniej można wychodzić, więc na pewno kwestia ruchu, by wykorzystać to nieszczęsne zdarzenie, a jednocześnie dla jakiegoś dobra, no to przecież jest przyroda, jest świat, gdzie można pojechać. Nie mamy zakazu wstępu do lasu, do parku. Z zachowaniem tego wszystkiego okaże się, że pandemia może być świetną okazją do tego, by właśnie zawiązać więzi rodzinne. Na pewno przestrzegałbym przed takim najprostszym rozwiązaniem w rodzaju a siedź sobie w tym internecie czy przed telewizorem, bo to chwilowo może przynieść trochę spokoju, ale na dłuższą metę będzie bardzo, bardzo niekorzystne.
Bardzo się cieszę, że...
Tutaj też byłaby ważna taka przestrzeń właśnie zabawy, można zrobić pewne rzeczy, dyżury, eksperymentowanie, nowe umiejętności, też można, nie wiem, ktoś inny, można właśnie mieć dyżur, kto gotuje, kto eksperymentuje, kto wymyśla, i też jakby robić rzeczy niestandardowe. Też pandemia może być taką dobrą okazją.
Kreatywną też taką.
Tak, tak.
Prawda?
Tak.
Okazją do kreatywności.
Tak.
Właśnie, to cieszę się, że na początku też porozmawialiśmy o wierze i o rozwoju tak naprawdę i to, że też to zdrowienie też osoby, która boryka się z pewnymi problemami, właśnie polega na rozwoju i tej integracji psychiki, ducha i cielesności, bo też wiele osób, które boryka się z różnymi też uzależnianiami czy różnymi problemami, to co pierwsze właśnie traci, to właśnie też wiarę, to też poczucie właśnie tych wartości, które właśnie się są koło niej, tak, prawda? Wiele osób też właśnie, tak jak powiedzieliśmy na początku, obchodziliśmy wczoraj dzień, też myśleliśmy o osobach walczących z depresją. Jak Państwo też odczuwają, czy właśnie też ten moment pandemii, ten czas teraz, kiedy właśnie żyjemy w takich też innych czasach, przekłada się też na popadanie w różne nałogi, czy właśnie też w depresję?
No, intuicja słuszna. Rzeczywiście już mamy wyniki badań, które mówią, że o tym, że pandemia podniosła zarówno ilość spożytego alkoholu i ludzi, którzy się byli stabilni jako uzależnieni, ale na przykład nie pili, a w czasie pandemii się niestety uruchomili. Uruchomili się w taki sposób, że zaczęli właśnie czy pić, czy zaczęli grać w hazard, czy wchodzili w uzależnienia od pornografii i różnych tego typu stron. Więc to jest jedno, a z drugiej strony rzeczywiście widzimy też wzrost zachorowań na, czy no, pogłębienia się depresji, pogorszenia się stanu osób chorych na depresję czy nerwicę lękową. Także rzeczywiście pandemia zbiera swoje żniwo i to są niestety osoby, które w jakimś sensie są najbardziej kruche pośród nas, czy uzależnione, czy właśnie ze skłonnością do depresji. Tym bardziej trzeba mieć taką czujność w rodzinie na to, by zachować jakąś właśnie więź, która pozwala przejść wiele trudnych momentów. No i tutaj ksiądz mówi, że wiele osób odchodzi od wiary. To znaczy myślę, że odchodzą od religii, czy byli wierzący, to jest inne pytanie, to jakby druga sprawa. Natomiast my mamy też doświadczenie, że wiele osób pogłębiło swoją więź z Bogiem właśnie w pandemii. Z innej strony jeszcze chcę powiedzieć, że jest wiele świadectw osób, które dotknęły dna w jakimś sensie albo w uzależnieniu, albo właśnie ciemności, depresji. I to były dla nich momenty paradoksalnie zwrotu, bo zobaczyli, że żyją w taki sposób, który ich niszczy. Nie chcę teraz wrzucić depresji do jednego worka z uzależnieniami, bo to jednak co innego, ale gdzieś te momenty ciemności czasem są momentami zwrotnymi. Także miejmy nadzieję i rzeczywiście pandemia jest takim czasem, powiedzielibyśmy, bardzo weryfikującym. Ona weryfikuje wiele, wiele różnych obszarów naszego życia. Weryfikuje jakość życia małżeńskiego, weryfikuje relacje rodzinne. Pandemia weryfikuje również naszą wiarę, czy też religijność. Dużo można się dowiedzieć o sobie, czy jest w jakimś unieruchomieniu, jak reagujemy na siebie, jaką mamy też relację z Bogiem, czy po prostu zostaje nam tylko telewizor i komputer, żeby nie zwariować, czy też właśnie może się okazać, że wchodzimy w ciszę, że ona się okazuje cudowna, że otwieramy Pismo Święte, że zaczynamy szukać fajnych materiałów w internecie, których jest naprawdę bardzo dużo. Sami je też tworzymy, więc mamy nadzieję, że służą ludziom. Więc to z pandemią jest jak z pustynią. pustynia albo jest miejscem objawiania się Boga, albo jest miejscem działania demona. Jakby jest zero-jedynkowa. Często można powiedzieć, że pustyni trochę nie ma nic po środku. I przez to jest też darem w sumie. Także pustynia jest łaską. Nawet kiedyś taką pieśń ułożyłem i wydaje mi się, że historia Izraela to pokazuje.
Państwo właśnie też pracują, razem też tworzą tą amatorską metodę podejścia terapeutycznego, chrześcijańska terapia integralna. Czy właśnie mogą Państwo kilka słów też o tej chrześcijańskiej terapii integralnej powiedzieć? To właśnie ta jedność, tak? Psychiki, ducha, cielesności?
Przepraszam, nie słyszałam pytania.
Chciałbym spytać o tą amatorską metodę chrześcijańskiej terapii integralnej. Na czym? Kilka takich też słów o niej.
Rzeczywiście to takie nasze podejście terapeutyczne związane, tak jak tutaj mówiliśmy, z takim podejściem do człowieka całościowym, czyli nie tylko od strony właśnie emocjonalnej, ale także duchowej i od strony ciała, także tak integralnie, wykorzystując też no i doświadczenia psychologii i psychoterapii, ale i także duchowości i tego, co w chrześcijaństwie mamy jako skarb, więc też odniesienie się do Boga, który jest źródłem naszego życia. I często w terapii, wtedy, kiedy odwołujemy się właśnie do tej Bożej działania, do Bożego źródła życia, okazuje się, że jest to takie doświadczenie czy odniesienie, które no jest pomocne do integracji całej osoby i także często do wyleczenia.
Chcemy podkreślić, że to jest metoda, w której zachowujemy postawę profesjonalną, postawę terapeutyczną, także to nie może być kojarzone z jakimś rodzajem nawracania w gabinecie czy modlitw stawienniczych, tylko my tutaj pracujemy ściśle według zasad, które są ogólnie przyjęte, jeśli chodzi o psychoterapię. Natomiast w ramach tego, co robimy w gabinecie, normalnie wywodząc się z różnych swoich szkół terapeutycznych, dołączamy właśnie, poszerzamy działania o element uwzględniający duchowość i też tylko, jeśli ktoś sobie tego życzy, bo nie wszyscy są na to otwarci. Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby sobie coś więcej na ten temat przeczytać, to znów zapraszamy z kolei na stronę chti.pl, czyli chrześcijańskaterapiaintegralna.pl, chti.pl. Tam znajdziecie sobie, kochani, więcej na temat tej naszej metody pracy. Jest też lista terapeutów w Polsce, którzy przeszli nasz kurs, którzy w różnych miejscach pracują, ale większość z nas pracuje teraz online, więc naprawdę można szukać pomocy u nich, jeśli dla kogoś ten wymiar chrześcijański jest istotny.
Właśnie, kto może się do Państwa zgłosić? To też jest takie, wydaje mi się, ważne pytanie.
Mówimy teraz o psychoterapii?
Tak, tak. A czy mówimy teraz, bo Pan też właśnie przeglądałem, że jest możliwość z różnych też miast w Polsce. Państwo mają terapeutów z różnych miast w Polsce. Też można zobaczyć, czy ten terapeuta teraz właśnie rozmawia przez Skype'a, czy przez inne też środki. Ale właśnie kto tak naprawdę też może się do Państwa zgłosić i gdzie można się zgłosić?
To znaczy, generalnie na miarę tutaj na tej stronie internetowej, jak się zgłosić, gdzie się zgłosić, to każdy z tych terapeutów podaje albo najczęściej numer telefonu, bo my na przykład z Moniką przyjmujemy zgłoszenie telefonicznie na terapię, albo ewentualnie ktoś przez jakiś komunikator. Natomiast klasycznie, tak jak każda sytuacja wymagająca wsparcia. Pracujemy wszyscy, myślę, z lękami, z depresjami, to się zdarza najczęściej. Pracujemy z kryzysami małżeńskimi, z kryzysami czasami rodzicielskimi w formie pewnego rodzaju coachingu. Lęki to są takie klasyczne powody, dla których ludzie zgłaszają się do gabinetu terapeuty.
Zdarza się tak, że w związku z tym, że jesteśmy terapeutami właśnie tego chrześcijańskiego podejścia, to zwracają się osoby, które mają swoje problemy związane także ze sferą religijną, czyli na przykład osoby ze skrupułami, takim właśnie bardzo rygorystycznym, neurotycznym wręcz podejściem do religii, do religijności. Także nerwice takie lękowe, ale właśnie o podłożu, czy tak powiem, o tematyce religijnej. Więc tutaj też to jest na pewno, to są terapeuci, u których można szukać pomocy, bo sami są osobami wierzącymi, znającymi Kościół, znającymi naukę Kościoła i też zagadnienie właśnie tutaj tej nerwicy związanej z takimi lękami o podłożu religijnym.
Wszystkie momenty, gdy mamy nieopanowane uczucia, nie radzimy sobie z relacjami, nie mamy zaburzone poczucie własnej wartości, zaburzenia odżywiania, po traumach, po wypadkach, ludzi, którzy się zmagają z jakimiś trudnościami po prostu życiowymi, ale także na koniec wymieniłbym tych, którzy po prostu chcą się rozwijać, bo psychoterapia może być bardzo takim pięknym uzupełnieniem właśnie tego integralnego rozwoju. To doświadczenie jest bardzo rozwijające w sumie.
I właśnie jeszcze mam takie pytanie. Jak właśnie osiągnąć te indywidualne i zbiorowe sukcesy? I w ogóle też, co mamy rozumieć przez taki sukces w naszym życiu?
Rzeczywiście nie wiem, co ksiądz ma na myśli, mówiąc o sukcesie. Natomiast ja bym powiedział, że jeśli miałbym poradzić, to bardziej chyba w kierunku, jak doświadczyć harmonii, szczęścia i pokoju w życiu, bo sukces może być bardzo różnie rozumiany. Są ludzie, którzy osiągnęli szczyty powodzenia zawodowego czy jakiegoś biznesowego, intelektualnego, sportowego i świat na nich patrzy jak na ludzi sukcesu, natomiast są to czasem ludzie bardzo głęboko nieszczęśliwi. I ja bym tu wrócił do tego ześrodkowującego doświadczenia kontemplacji, które jest niezwykle życiodajne i rozwijające, i od niego to byłby dla mnie taki puzzle, który bym położył w samym środku układanki i do tego puzzelka dokładał inne pozostałe. Jeśli pasują, no to wchodzą, jeśli nie pasują, to odkładam jako nie moje. A drugie to jest wyjście z egocentryzmu i życie dla innych. Można powiedzieć, że szczęście to jest taki produkt uboczny życia dla drugiego człowieka. Jeśli ktoś szuka szczęście dla samego szczęścia, to często pomyli je z przyjemnością i niestety się rozbije z tym szczęściem. A jeśli ktoś oddaje swoje życie drugiemu człowiekowi, nie żeby siebie zatracić, ale by rzeczywiście żyć w taki sposób sensowny, że mogę powiedzieć, patrząc w tył, ten dzień miał sens, to było coś dobrego, stworzyłem coś dobrego dla innych, no to wtedy, nie zauważając, jakby przy okazji stajemy się ludźmi szczęśliwymi. Także tego sobie życzymy. Życzymy też słuchaczom, no, księdzu, współprowadzącej osobie, także niech nam się tak stanie.
Bardzo dziękuję i jestem też tak ogromnie pewien, wydaje mi się, i gorąco w jaśnie wierzę, że naprawdę to był dobry czas dla nas wszystkich, niezwykle budujący. Zapraszamy właśnie wszystkich też radiosłuchaczy na stronę Państwa. Zaczynamy właśnie od strony www.gajdy.pl. Tam możemy właśnie też znaleźć wszystkie odnośniki. Właśnie gorąco też zapraszamy do kliknięcia. Tam widziałem też te audiobooki, konferencje i zapraszam wszystkich do modlitwy kontemplacyjnej, medytacyjnej, abyśmy właśnie w tym naszym biegu na chwilkę stanęli, aby właśnie się rozwinąć, aby właśnie przez tą integrację psychiki, ducha, cielesności właśnie być dobrymi ludźmi. Tego sobie i Państwu też życzę. Bardzo serdecznie też Państwu dziękuję za wspólną rozmowę. Dziękuję za to, co Państwo też robią dla drugiego człowieka. I także dziękujemy za modlitwę. Życzymy miłego wieczoru. Niech Pan Bóg nam też błogosławi, Państwu też dziełom, tym wszystkim, czym Państwo się zajmują, można powiedzieć, od tańca do różańca, do modlitwy kontemplacyjnej. Więc życzymy wszystkiego dobrego Państwu.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dobrego wieczoru. Z Panem Bogiem. Dobry.